się wywyższa, będzie poniżony, kto się uniża, będzie wywyższony. Właściwie całe dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o pokorze. I kiedy tak słuchałem fragmentów w radiu, bo nie mogłem w całości wszystkiego usłyszeć, tego co mówił prezydent Niemiec na placu Piłsudskiego oraz wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, obaj odwoływali się do uniżenia, pokory. Byli pełni czci, szacunku wobec Polaków, którzy odważyli się stanąć do walki wobec kogoś silniejszego. A to, co się stało wtedy, to, co rozpoczęło się wtedy 1 września 1939 roku, czy to nie jest po prostu wynik ludzkiej pychy? Do czego może doprowadzić ludzka pycha? Do tak straszliwej wojny? Zbieramy się tu co roku w okolicach 31 sierpnia, by wspomnieć te wydarzenia akurat z Powstania Warszawskiego, kiedy ten kościół został zburzony i klasztor, i kiedy zginęło tyle ludzi. I może tak krótko chciałbym do tych wydarzeń nawiązać. Pewnie po prostu je znamy, ale przynajmniej do kilku szczegółów, bo tak można co roku przychodzić i w pewnym momencie można zapomnieć, prawda, co my świętujemy, co my upamiętniamy, po co tu w ogóle się zebraliśmy. Często nam się to zdarza, że gdzieś przychodzimy regularnie, ale później gubimy pewną istotę. Są to wspomnienia jednej z mniszek, która przeżyła to bombardowanie 31 sierpnia 1944 roku. I zwraca ona w tym świadectwie uwagę na wielki, głęboki patriotyzm sióstr, zwłaszcza matki przełożonej, która na prośbę dowództwa polskiego po raz pierwszy od 250 lat, a instytut tutaj powstał pod koniec XVII wieku, a więc po raz pierwszy od 250 lat otworzyła bramy klauzury. Po to, by w naszych murach dać schronienie rannym żołnierzom, których natychmiast opatrywała także siostra infirmerka, czyli ta, która zajmuje się w klasztorze chorymi siostrami. Ponadto siostry z nadzwyczajną odwagą czuwały na dachach i strychach, gasząc ciągle powstające pożary. I sytuacja pogorszyła się znacznie, gdy część klasztoru zamieniona została na szpital wojskowy. Ten szpital to był raptem kilkanaście dni, bo 11 sierpnia od strony Pragi runęła ta tak zwana szafa, czyli 6 parzących pocisków rakietowych nowej konstrukcji, zapalających ogród klasztorny, olbrzymi tutaj na skarpie się znajdujący, został niemal całkowicie zniszczony. Mury klasztorne zostały naruszone. Wtedy naczelny lekarz tego szpitala, zorientowawszy się w grozie położenia, zarządził ewakuację szpitala do podziemi kościelnych i w piwnicach pośród grobów sióstr urządzono salę operacyjną, a rannych nieustannie przybywało, bo przecież powstanie trwało. Gdzieś w kącie tych pomieszczeń piwnicznych dwóch kapłanów, ojciec prowincjał Pallotynów i jezuita, ojciec Chrynaszkiewicz, spowiadali tych, którzy chcieli pojednać się z Bogiem, i siostry, i ludność cywilną, ale także żołnierzy. Tymczasem cały czas Kościół był obrzucany pociskami zapalającymi i wobec ogromnego niebezpieczeństwa zawalenia się wieży kościelnej lekarz znowu zarządził ponowną ewakuację. Możemy sobie zdawać sprawę z tego, jak było to trudne przemieścić gdzieś się z zastępem rannych ludzi, żołnierzy, a także sanitariuszkami. Matka przełożona wraz z siostrami przeszła do piwnic pod nowicjatem. Część zakonnic czuwała na strychach cały czas, gasząc nowe pożary, zlewając wodą posadzkę kościelną, na którą spadały głownie spalącego się stropu. Także ta kopuła kościelna i krzyż, kopule były tak rozżarzone, czerwone, że widać to było z najstarszych części Warszawy. W oczach bardzo szybko skrzydło po skrzydle miażdżone pociskami najcięższego kalibru zamieniał się klasztor w gromadę gruzów. No i właściwie trzeba było opuścić te mury, w których od 250 lat trwała nieustanna modlitwa. Uformował się orszak, ksiądz kapelan niósł Najświętszy Sakrament, zanim poprowadzono matkę przeoryszę, po czym całe zgromadzenie pod nieustannym obszczałem udało się do kościoła podominikańskiego. Tam zostali otoczeni opieką. Część sióstr cały czas spędzała czas na adoracji w niezniszczonym jeszcze kościele dominikańskim, a także przy trumnie naszego świętego męczennika, przy trumnie świętego Andrzeja Boboli, bo ona się tam wtedy znajdowała. A na gruzach tutaj pozostało 10 sióstr, a także mistrzyni nowicjatu z całym nowicjatem, bo nie chcieli się przenieść, ale w pewnym momencie jednak zdecydowały się dołączyć do tych sióstr, które wcześniej wyszły, czyli poszły do kościoła podominikańskiego. Ale i tam bardzo szybko niebezpieczeństwo się wzmogło i postanowiono, żeby po prostu tutaj wrócić na to miejsce do podziemi kościelnych. Na domiar wszystkiego pojawiło się widmo głodu, kończyły się zapasy, mimo że siostry otworzyły wszystkie spiżarnie, wszystko dały, by można było nakarmić ludzi, to jednak tego jedzenia było coraz mniej. Pojawił się wielki problem z wodą, bo Niemcy zniszczyli kanalizację wodną. I wtedy trzeba było chodzić i siostry także musiały chodzić nad Wisłę pod obszczałem przecież, by zaczerpnąć wodę, która była konieczna do życia. I wtedy, cytuję w tej chwili to wspomnienie owej mniszki, jasno ukazała się oczom naszym rola, jaką opatrzność wyznaczyła nam w swych odwiecznych planach. Wyraźnie zarysowała się idea przewodnia naszego życia, idea, która nas zgromadziła, idea wynagradzania. Można było w tej granicznej, skrajnej sytuacji na nowo odczytać ten charyzmat Instytutu, by wynagradzać Bogu za grzechy przeciwko miłości, za grzechy przeciwko Eucharystii. Pomocą wielką w tym była obecność czterech księży, którzy byli wymienieni na początku tej Eucharystii. Możność uczestnictwa w czterech mszach świętych. Pamiętajmy, że był to czas przed Soborem Watykańskim II. Nie było czegoś takiego jak koncelebra, że my teraz razem z Ojcem Opatem odprawiamy mszę świętą, a mogłoby nas tu być 12 na przykład. Każdy kapłan musiał oddzielnie odprawić mszę świętą, a więc tych mszy świętych było cztery, bo było czterech kapłanów. A więc też była możliwość uczestnictwa częstszego, przyjęcia Komunii Świętej. Komunii Świętej, która napełniała wszystkich mocą, pomagała całkowicie w tej sytuacji zapomnieć o sobie i koncentrowała też uwagę, zwłaszcza sióstr, na męce Jezusa. Widok znikomości tego wszystkiego, czym tak się chlubił człowiek współczesny, kazał ześrodkować wszystkie siły w tym, który jest wieczny i niezmienny, wspomina siostra. Zgodnie z przepisami zakonnymi w dzień i w nocy odbywała się nieustająca adoracja Najświętszego Sakramentu. U stóp Jezusa Eucharystycznego siostry czuły się najlepiej, najpewniej, najbezpieczniej. Też przepełniała ich wielka troska o los ojczyzny. I takie przynaglenie do całkowitego wyniszczenia się, by już nie w tym celu, żeby powstanie się udało. Właściwie było prawie pewne, że ono się nie powiedzie, prawda? Ale nie po to, by się udało, by zakończyło się powodzeniem, ale po to, by dusze się dźwignęły, by skłócone ludzkie serca zaczęły bić jednakowym, zgodnym rytmem, by pośród zwalisk i gruzów ludzie odnaleźli drogę do Boga, by zobaczyli, że jedynie On może być trwałą ostoją. Siostry tego klasztoru składają dodatkowy ślub, ślub nieustającej adoracji w charakterze ofiary, w charakterze ekspiacji i za zgodą przeoryszy. Część z nich przynaglona wewnętrznym nakazem, z pełną świadomością ważności spełnianego aktu, złożyła swoje życie w ofierze za ojczyznę. Jest taki szczegół, on jest nieznany. Ja wtedy pracowałem w kurii, ksiądz prymas, ale tutaj matka przeorysza poprzednio o tym wspominała mi kiedyś. Ksiądz prymas miał taki pomysł, żeby te siostry, które rzeczywiście świadomie podjęły taką decyzję i otrzymały zgodę przeoryszy, by stały się tą ofiarą, one w pewnym sensie stały się męczennicami. Ksiądz prymas chciał, prymas Głęb, żeby zostały wyniesione na ołtarze wtedy, gdy na placu Piłsudskiego odbyła się ta beatyfikacja, może pamiętamy, prawda, chyba jeśli dobrze mówię, 108 męczenników, prawda? Tam miały być dołączone jeszcze te nasze siostry. No ale to się potoczyło nieco inaczej i nie zostały po prostu dołączone. Niemniej jednak niewątpliwie tą ofiarę za ojczyznę złożyły. I wreszcie ten dzień, 31 sierpnia, zwróćmy uwagę na taki też kontekst liturgiczny, bo można powiedzieć, że nasze życie chrześcijańskie powinno mieć charakter liturgiczny. I co to znaczy? No tu akurat w tym przypadku był to czwartek. Czwartek jest takim szczególnym dniem, dniem ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Też tutaj w tym kościele dniem całodziennego wystawienia Najświętszego Sakramentu, dniem w jakimś sensie takim najważniejszym w tygodniu dla mniszek tego klasztoru. Kiedy Pan Bóg zrealizował ten swój wspaniały plan miłości, by pozostać pośród nas w sakramencie ołtarza, w sakramencie Eucharystii. A więc był czwartek, umiłowany dzień siostry sakramentki. I po południu o godzinie trzeciej był zwyczaj wtedy, teraz jest inaczej troszeczkę te godziny wyglądają, ale wtedy o godzinie 15 modlono się nieszporami, a więc ta modlitwa brewiarzowa była kontynuowana. Mimo spadających bomb rozpoczęłyśmy kompletę, po nieszporach była kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia. Tam pojawiają się konkretne teksty, które nawiązują jakby do takiej ostatniej też chwili życia. Tak jak dzisiaj modlimy się w komplecie, noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam na Bóg Wszechmogący. Też jest pewien koloryt psalmów, które wtedy odmawiamy, którymi się modlimy i na zakończenie jest zawsze antyfona do Matki Bożej. Różne są te antyfony, a wtedy została zaśpiewana antyfona i dzisiaj też ją przecież zaśpiewamy w krypcie. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, gdzie pojawiają się słowa, przeto orędowniczko nasze, one miłosierne oczy ku nam zwróć, a Jezusa po tym wygnaniu racz nam okazać. I to wszystko było przygotowaniem do tego, co się za chwilę stało, bo pojawiła się taka wielka cisza. Siostry wtedy z skupieniu założyły sznury na szyję. To jest taki zwyczaj. Siostry zakładają te sznury na szyję podczas adoracji Najświętszego Sakramentu jako znak współofiarowania się z Chrystusem dla wynagrodzenia za grzechy. Otoczyły tabernakulum, no i wtedy właśnie spadły te bomby, które spowodowały całkowite zawalenie się kościoła, a także tych podziemi. Ocalała matka Przeorysza i 10 sióstr, czyli tyle, ile według przepisów zakonnych potrzeba, by wspólnota mogła dalej egzystować, by mogła być kontynuowana. Wszystko, można by powiedzieć, wyliczone co do jednej osoby. Wkrótce później zaczęła się odbudowa kościoła. Wydawałoby się, że właśnie nic tego nie będzie, tak jak z Warszawy miało nic nie być. Czy odbudowywać Warszawę, czy nie odbudowywać Warszawy. Czy odbudowywać ten klasztor, czy już dać sobie spokój i przenieść się gdzieś indziej. Jednak klasztor został odbudowany. Jedna z sióstr, która później wstąpiła, była architektem z wykształcenia i też pod jej okiem, pod jej przewodnictwem ten kościół został odbudowany, zrekonstruowany. I pojawiły się też nowe powołania. Tak dużo było tych powołań po wojnie, kilkadziesiąt, już nie pamiętam, 50, 60, że powstała nowa fundacja, Fundacja Siedlecka. Niedawno obchodziliśmy 50-lecie powstania klasztoru siedleckiego, sióstr benedyktynek sakramentek. Prawo ziarna, prawo obumierania, krew męczenników posiewem nowego życia, nowych powołań, nowych chrześcijan. Dzisiaj wydaje się nam, że jest jakiś też kryzys powołań, mówimy. Chociaż niektórzy prostują, nie ma kryzysu powołań, jest kryzys powołanych. To znaczy, że osoby, które są powołane, jakoś nie potrafią odczytać swojego powołania albo lękają się pójść taką drogą powołania na przykład do życia konsekrowanego czy do życia kapłańskiego. Wiele robi się w tym celu, by zniechęcić też młodych ludzi do pójścia taką drogą. Tymczasem właśnie akurat jest dzisiaj 1 września. Gdyby nie była niedziela, obchodzilibyśmy wspomnienie błogosławionej Bronisławy. A w to wspomnienie Bronisławy w liturgii godzin czytany jest taki fragment, ja bardzo często do niego sięgam, bo jest znamienny. Fragment orędzia papieża Jana Pawła II do zebrania plenarnego Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich. Co powiedział wtedy do nich Jan Paweł II? Zwrócił uwagę na to, że te osoby, które poświęcają się życiu kontemplacyjnemu, wybrały najlepszą cząstkę, mianowicie cząstkę modlitwy, milczenia, kontemplacji, wyłącznej miłości Boga i całkowitego oddania na Jego służbę. I one muszą wiedzieć, że Kościół liczy bardzo na ich duchowy wkład w Jego życie. Ci, co wybierają drogę życia kontemplacyjnego, tego rodzaju życia kontemplacyjnego, ono nie jest zarezerwowane tylko dla klasztorów. Owszem, ale taką formę życia skoncentrowanego wyłącznie na Bogu są potrzebni Kościołowi. Kościół bardzo na nich liczy, są cząstką szczególną. Jeden z dokumentów soborowych też to podkreśla, wielki wkład zakonów kontemplacyjnych w działalność misyjną Kościoła. Ojcowie soborowi wyrazili życzenie, aby w nowo powstających kościołach wśród różnych form życia zakonnego znalazły się również wspólnoty życia kontemplacyjnego jako gwarancja obecności Kościoła w swej formie najpełniejszej. a pamiętamy też, co zrobił, co uczynił Jan Paweł II u początku swego pontyfikatu, zaprosił siostry, wspólnotę kontemplacyjną do Watykanu, by tam była przy nim i by się tam modliła. Pamiętam takiego biskupa z Kazachstanu, to Polak został wyświęcony na biskupa dla Kazachstanu. To pierwsze, co zrobił, jedna z pierwszych jego decyzji, to było zaproszenie sióstr kontemplacyjnych z Polski tam, żeby były w Kazachstanie. Od tego trzeba zacząć budowanie diecezji. I już ostatnia myśl właśnie z tego orędzia, które jest najgłębszą konkluzją. Co Jan Paweł II wtedy powiedział? Czyż nie ma dla nas znaczenia spostrzeżenie, które narzuca się nam, gdy wracamy wstecz i zagłębiamy się w historię Kościoła, że właśnie w wiekach, w których potrzeby ewangelizacyjne były największe, życie kontemplacyjne przeżywało swój rozkwit i ekspansję niemalże cudowną? Czy nie należy w tym widzieć jakiegoś wskazania Ducha Świętego, który przypomina nam wszystkim, tak często owładniętym przez pokusę aktywizmu i coraz większej wydajności, o wyższości środków nadprzyrodzonych nad czysto ludzkimi?